Rozdział 10. Ideologia. Gdyby hrabia de Monte Cristo obracał się od dawna w paryskim świecie, oszacowałby całą wartość wizyty pana de Villefort. Dobrze widziany u dworu, bez względu na to, czy monarcha panujący pochodził ze starszej linii, czy też młodszej, czy pierwszy minister był doktrynerem, liberałem, czy też konserwatystą, poczytywany przez wszystkich za spryciarza, tak jak na ogół poczytuje się za spryciarzy tych, co nigdy nie zaznali niepowodzeń natury politycznej, znienawidzony przez wielu, przez niektórych gorąco protegowany, a nie kochany przez nikogo. Pan de Villefort piastował jeden z wysokich urzędów sądowych i utrzymywał się na tych wyżynach niby Harley albo Moll. Młoda żona i córka z pierwszego małżeństwa, licząca zaledwie lat 18, stworzyły mu salon na nowo, a był to jeden z owych salonów paryskich, gdzie panowały surowe obyczaje. Do tradycji zaś i etykiety odnoszono się zawsze z pietyzmem. Zimna grzeczność, niezachwiana wierność polityce rządowej, głęboka pogarda dla teorii i teoretyków, bezmierna nienawiść do ideologów – oto zasady, jakie głosił pan de Villefort, nie tylko w życiu publicznym, lecz i domowym. Pan de Villefort był sądownikiem, lecz i nieomal dyplomatą. Stosunki jego z dawnym dworem, o którym wyrażał się zawsze z powagą i respektem, zjednały mu szacunek nowego, a zresztą wiedział tyle, że liczono się z nim w każdym wypadku. Mało zasięgano u niego rad. Kto wie, czy sprawy nie ułożyłyby się inaczej, gdyby można było pozbyć się pana de Villefort. Lecz on, niby dawni panowie feudalni, odporni wobec suwerena, zamknął się w niezdobytej twierdzy. A był nią urząd prokuratora królewskiego. Wykorzystywał nad podziw zręcznie wszelkie przywileje związane z ową godnością, a porzuciłby ją tylko wtedy, gdyby miał kandydować przy wyborach. W takim wypadku przeszedłby ze stanowiska neutralnego do opozycji. Na ogół pan de Villefort przyjmował rzadko, a wizyt prawie nie składał. Wyręczała go w tym żona, świat uznał taki stan rzeczy, składając na karb licznych i poważnych obowiązków dygnitarza sądowego to, co było w rzeczywistości wyrachowaniem człowieka pysznego, kwintesencją arystokratyzmu, praktycznym zastosowaniem maksymy „udawaj, że się szanujesz, a będą cię szanować”. Maksyma ta 100 razy w naszym społeczeństwie użyteczniejsza niźli greckie „poznaj sam siebie”. Zastąpione za naszych dni sztuką znacznie łatwiejszą i bardziej korzystną, sztuką poznawania innych. Dla przyjaciół pan de Villefort był możnym protektorem, dla wrogów przeciwnikiem milczącym, ale zajadłym, dla obojętnych żywym pomnikiem wyobrażającym prawo. Obejście miał wyniosłe, twarz nieprzeniknioną, oko jego pozbawione blasku, a barwy nieokreślonej umiało spoglądać bezczelnie, badawczo, przeszywająco. Oto wizerunek człowieka, któremu 4 rewolucje pomyślnym trafem na sobie spiętrzone wzniosły, a potem scementowały piedestał. Pan de Villefort cieszył się reputacją najdyskretniejszego i najmniej banalnego człowieka we Francji. Raz do roku wydawał bal, ale pokazywał się na nim tylko przez kwadrans, czyli o 45 minut krócej niż król pokazuje się swoim gościom. Nie widywano go nigdy w teatrze, na koncertach i w miejscach publicznych. Czasem nader rzadko siadał do wista, a wtedy dobierano mu starannie godnych partnerów. Jakiegoś ambasadora, arcybiskupa, księcia, prezesa albo w ostateczności jakąś majętną, a sędziwą księżnę. Oto kim był człowiek, którego kareta zatrzymała się właśnie przed bramą hrabiego Monte Cristo. Kamerdyner zaanonsował pana de Villefort w momencie, gdy hrabia, pochylony nad ogromnym stołem, studiował na mapie drogę z Petersburga do Chin. Prokurator królewski wkroczył dostojnie i sztywno, jakby znajdował się w trybunale. Był to ten sam człowiek, albo, by tak rzec, dalszy ciąg tego samego człowieka, którego w Marsylii widzieliśmy ongi substytutem. Natura w swoich zasadach konsekwentna nie wprowadziła żadnych istotnych zmian w jego postaci. Był szczupły, zrobił się chudy. Był blady, a teraz przyżółkł. Oczy głęboko osadzone zapadły jeszcze bardziej, a złote okulary dopasowane do oczodołów wydawały się częścią twarzy. Od stóp do głów ubierał się na czarno, a wyjątkiem w tym stroju był jedynie biały halsztuk. Czerń tę żałobną ożywiała tylko wąska czerwona wstążeczka, przeciągnięta dyskretnie przez butonierkę. Powiedziałbyś, smuszka krwi nakreślona pędzlem. Chociaż Monte Cristo wybornie panował nad sobą, przyglądał się sądownikowi z wyraźnym zaciekawieniem, odpowiadając na jego ukłon. Wilford zaś, nieufny z natury i niezbyt łatwowierny, zwłaszcza jeśli chodziło o cuda wielkiego świata, skłonny był widzieć w szlachetnym cudzoziemcu, taki Monte Cristo zdobył już przydomek, raczej szalbierza grasującego na nowym terenie albo zbiegłego złoczyńcę niźli księcia stolicy apostolskiej czy sułtana z tysiąca i jednej nocy. — Łaskawy panie! — ozwał się Wilford tonem szczekliwym, jakiego nadużywają sądownicy w swoich oracjach, a którego nie chcą albo nie mogą się pozbyć w prywatnej rozmowie. — Łaskawy panie! — Nieoszacowana przysługa, którą wyświadczyłeś pan wczoraj mojej małżonce i synowi, nakłada na mnie obowiązek podziękowania. Przychodzę tedy spełnić ów obowiązek, wyrażając panu serdeczną wdzięczność. Kiedy to mówił, srogie jego spojrzenie nie straciło nic ze zwykłej arogancji, a słowa powyższe wypowiedział dobitnie, tonem prokuratora generalnego, trzymając się jakby kij połknął. Dzięki tej to posturze pochlebcy nazywali Wilforda posągiem wyobrażającym prawo. — Łaskawy panie — odparł lodowato hrabia — nie posiadam się z radości, że mu ratował dziecko i oddał je matce, bo podobno miłość macierzyńska jest najświętsza. Szczęście, jakiego doznałem, zwalnia pana z obowiązku, który tu spełniasz, choć jest on dla mnie wielkim zaszczytem, gdyż, o ile wiadomo, pan prokurator rzadko bywa aż tak łaskawy. Ale fawor ten, nadzwyczaj dla mnie cenny, znaczy z mojego stanowiska mniej niż moje zadowolenie wewnętrzne. Wilford, zdziwiony tą nieoczekiwaną repliką, zadrżał niby żołnierz, któremu przeciwnik przebił zbroję i wydął wzgardliwie wargę na znak, iż nie uważa hrabiego de Monte Cristo za szlachcica dobrze wychowanego. Rozejrzał się wokół, aby nawiązać jakoś przerwaną rozmowę, wydało mu się bowiem, że niczym nie da się załatać powstałej dziury. Ujrzawszy mapę, którą przed chwilą oglądał Monte Cristo, podjął. — Interesuje się pan geografią? — Owocne to studia, zwłaszcza dla pana, który, jak słyszałem, zwiedził tyle krajów, ile map w tym atlasie. — Tak, zamierzyłem przeprowadzić nad rodzajem ludzkim studia jako zbiorowiskiem. Studia, które pan przeprowadzasz na co dzień na jednostkach. Mam na myśli studia fizjologiczne. Według mojego mniemania łatwiej badać część, poznawszy całość, niżli odwrotnie. To zresztą pewnik algebraiczny, że trzeba od wiadomych zmierzać ku niewiadomym, a nie od niewiadomych ku wiadomym. Ale niechże pan będzie łaskaw spocząć. I Monte Cristo wskazał prokuratorowi fotel, który ten musiał sobie przysunąć. Hrabia zaś usadowił się po prostu w fotelu, gdzie klęczał, gdy prokurator wszedł. Tym sposobem gość widział gospodarza mniej więcej z profilu. Monte Cristo siadł tyłem do okna, łokciem wsparł się o mapę, która stanowiła chwilowo temat rozmowy, a rozmowa ta miała przybrać obrót taki jak u Morcerfa i Danglarsa. — Ach, filozofujesz pan — podjął Wilford po krótkiej pauzie, kiedy to zbierał siły jak atleta, który spotyka groźnego adwersarza. — Na chodór, mój panie, poszukałbym weselszego zajęcia, gdybym tak jak pan nie miał nic do roboty. — Racja, bo to człowiek jest nędznym robakiem, jeśli oglądać go przez mikroskop. Ale dałeś mi pan do zrozumienia, że nie mam nic do roboty. A czy przypadkiem łaskawemu panu się zdaje, że masz coś do roboty? Albo mówiąc jaśniej, czy panu się zdaje, że to, co robisz, jest coś warte? Zdumienie Wilforda wzrosło, kiedy otrzymał drugi cios tak ciężki. Z dziwnym spotkał się adwersarzem. Nasz prokurator dawno już nie słyszał równie mocnego paradoksu, a mówiąc ściślej, usłyszał go po raz pierwszy. Prokurator królewski odpowiedział tedy z namysłem. — Jesteś pan cudzoziemcem, a podobno jak sam zresztą głosisz, część pańskiego życia upłynęła na wschodzie, to i nie wiesz pan zapewne, że sprawiedliwość radykalna w tych barbarzyńskich krajach postępuje u nas oględnie i nie spiesząc się. — Naturalnie, mój panie, naturalnie. To starożytna pede claudo. Wiem o tym doskonale, bo przede wszystkim zajmował się sprawiedliwością każdego kraju, a postępowanie karne obowiązujące u poszczególnych narodów porównywałem ze sprawiedliwością naturalną. I muszę panu powiedzieć, że moim zdaniem prawo ludów pierwotnych, czyli prawo odwetu, jest najbliższe sercu Boga. Gdybyśmy, proszę pana, przyjęli to prawo, kodeksy nasze uprościłyby się ogromnie, a tym samym sądownicy nasi nie mieliby, jak powiedziałeś pan przed chwilą, wiele do roboty. Kto wie, czy nie dojdzie do tego. Ludzie starają się upraszczać wynalazki skomplikowane, boć prostota jest zawsze doskonałością. A tymczasem, proszę pana, istnieją nasze kodeksy ze swoimi sprzecznymi paragrafami, których źródłem jest prawo rzymskie, jako też obyczaje galicyjskie i frankońskie. Znajomość tych wszystkich praw i obyczajów, zgodzisz się pan tu ze mną, zdobywa się tylko dzięki długotrwałym studiom. Trzeba żmudnej pracy, aby zdobyć tę wiedzę i wybornej pamięci, żeby pozostała ona w głowie. Zgadzam się z panem. Ale to wszystko, co pan wiesz o kodeksie francuskim, ja wiem również o kodeksach innych narodów. Jestem tak samo obznajmiony z prawem angielskim, tureckim, japońskim i hinduskim, jak i z francuskim. Miałem przeto rację, powiadając, że w stosunku do tego, bo wszystko jest względne, czegom dokonał, pan masz do dokonania niewiele, a w stosunku do tego, czegom się nauczył, pan masz do nauczenia się wiele. Ale w jakim celu uczyłeś się pan tego wszystkiego? Zdziwił się Wilford. Monte Cristo uśmiechnął się. Wyborne pytanie, rzekł. Widzę, że choć masz pan reputację człowieka nieprzeciętnego, odnosisz się do każdej sprawy jak ogół, to znaczy z materialnego i pospolitego punktu widzenia. Zaczynasz od jednostki i na jednostce kończysz, to znaczy bierzesz pan najuboższy i najciaśniejszy punkt widzenia, na jaki stać ludzką inteligencję. Niech pan mówi jaśniej, rzekł Wilford z radosnym zdumieniem. Nie rozumiem pana, jak należy. Powiadam, mój panie, że utkwiwszy wzrok w organizmie społecznym narodów, dostrzegasz jedynie kółeczka machiny, a nie widzisz wspaniałego robotnika, który wprawia ją w ruch. To znaczy, uznajesz przed sobą i wokół siebie tylko notablów, których dyplomy podpisali ministrowie albo król. A ludzie, postawieni przez Boga nad notablami, ministrami i królem, ludzie, którym Bóg dał posłannictwo, a nie marną godność, wymykają się pańskiemu krótkiemu wzrokowi. Cecha to właściwa słabości ludzkiej, nie tylko chrlawej, lecz i kalekiej. Tobiasz brał anioła, który miał mu przywrócić wzrok, za zwyczajnego młodzieńca. Narody poczytywały tyle, co miał je unicestwić, za zwykłego zdobywcę. I jeden i drugi musiał objawić swoje posłannictwo boskie. Musiał powiedzieć, aby go poznano: jestem aniołem Bożym, jestem biczem Bożym. Inaczej nikt by nie dostrzegł, że mieli na czole Boże znamie.